Nie przyjechaliśmy na koncert, tylko na rekolekcję, więc pozwoliłem sobie na to w przerwie, żeby nie zakłócać skupienia i ciszy tych, którzy tej ciszy pragną, prawda? Już prawie wszyscy jesteśmy. Zatem patrzę, która tą najkrótszą zostawię na ostatnią, żeby było więcej czasu do... To będzie tutaj. Przed mszą świętą, żeby się jeszcze przygotować. Zatem, kochani siostry i bracia, ja sobie zdaję sprawę, że do przetrawienia tych treści oczywiście trudno to wszystko spamiętać, bo to też nie o to chodzi, żeby wszystko pamiętać, tylko żeby to słowo uderzyło pewne takie delikatne struny naszej duszy i czasem w najmniej spodziewanym momencie przyjdzie refleksja, która właśnie gdzieś swe źródło ma w tych naszych wspólnych przemyśleniach. I skoro tamta konferencja była o modlitwie, to bardzo bym chciał, aby ta środkowa, żeby jej tematem, jakże pięknie współgrającym z czasem nawrócenia, jakim jest czas Wielkiego Postu, aby tematem tej konferencji było przebaczenie. Pewnego razu do konfesjonału świętego Jana Bosko, gdy spowiadał, przyszedł młody człowiek i powiedział, że rozumie, że zna naukę Kościoła. Powiedział mniej więcej tak. Wiem, proszę księdza, że trzeba przebaczyć urazy i winy różnym osobom. Rozumiem, że nie można nikomu źle życzyć, że nie można się gniewać, ale ja nie mogę zrozumieć swego ojca. Nie mogę mu na żaden sposób wybaczyć, bo mój ojciec to zwierz, a nie człowiek. Jest to najpodlejszy osobnik pod słońcem i ja nie umiem mu przebaczyć. I wtedy ksiądz Jan Bosko odpowiedział mu tak. Mój synu, rozumiem, że masz wielki żal do swojego ojca, ale rozgrzeszenia nie możesz otrzymać. Lecz dopiero za rok. Przez ten czas będziesz codziennie odmawiał modlitwę Ojcze Nasz, którą bardzo dobrze znasz, ale w nieco zmienionej formie. Zamiast słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ty będziesz mówił, nie odpuść mi moich grzechów, bo i ja nie chcę przebaczyć grzechów mojemu ojcu. I co się stało? Ten młodzieniec wrócił po 3 dniach. I powiedział, ojcze, kto by mógł wytrzymać dłużej i odmawiać tak straszną modlitwę? Jak mogę się modlić, żeby Bóg mi nie przebaczył moich grzechów? Nie mogę się tak modlić. Wiem, że muszę przebaczyć i dlatego przebaczam mojemu ojcu. Z całego serca wyrzucam wszystkie swoje żale, bo chcę, żeby Bóg przebaczył mi i moje grzechy. To wydarzenie z życia świętego księdza Jana Bosko jest niczym innym jak zobrazowaniem Ewangelii, w której Pan Jezus mówi: na tyle, ile wy odpuścicie tym, którzy wobec wam zawinili, na tyle przebaczy wam Ojciec wasz niebieski. Rozważając prawdę o przebaczeniu, warto zauważyć, iż składa się ono z kilku istotnych elementów, bardzo ściśle ze sobą związanych. Chodzi o przebaczenie Boże, o przebaczenie między ludźmi, a także o wybaczenie sobie. I czasami to jest najtrudniejsze. Każde z nich jest niczym innym, jak tylko prośbą o spojrzenie z miłością, które prowadzi do szczęścia i dobra tych, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia, ale także spojrzenie z miłością na siebie. Ludzie wiary, jedyny wzorzec swego postępowania, czerpią z Boga. Dlatego nie gdzie indziej, jak w Piśmie Świętym, w Ewangelii, mamy szukać, światła rozświetlającego źródło prawdy o tajemnicy przebaczenia. Święty Jan Paweł II, który stał się przykładem przebaczenia, przecież już w drodze z placu świętego Piotra, gdzie dokonano zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, już w drodze z Watykanu do Polikliniki Gemelli resztką sił powiedział: ja przebaczam bratu, który do mnie strzelał. A na potwierdzenie tego rok później odwiedził Aliakcze w rzymskim więzieniu Rebibia. Dlatego miał prawo napisać święty Jan Paweł II takie słowa: jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umożliwia nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi, przerywa spirale nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła, krępujące serca przeciwników. Miłość do tych, którzy nas skrzywdzili, rozbroi przeciwnika i może przemienić nawet pole bitwy w miejsce solidarnej pracy. Dzieje się tak i zadziać może, gdy otwarte są obydwie strony konfliktu. Nie jest łatwo, tłumaczy dalej, nakłonić się do przebaczenia i pojednania. Aby jednak uczynić krok ku pojednaniu, trzeba wpierw wejść na drogę wewnętrznego nawrócenia. Trzeba mieć odwagę, aby się całkowicie podporządkować przykazaniu Jezusa, bo Jego słowo nie pozostawia wątpliwości. Nie tylko ten, kto jest przyczyną wrogości, ale i ten, kto jej doznaje, winien dążyć do pojednania. Chrześcijanin winien zawrzeć pokój nawet wówczas, gdy czuje się ofiarą kogoś, kto go niesłusznie znieważył czy uderzył. Przecież sam Chrystus tak potępił. Dlatego oczekuje, że każdy jego uczeń pójdzie w jego ślady, przyczyniając się przez to do odkupienia brata. Czyż nie jest znamiennym, proszę sióstr i braci, fakt, że Pan Jezus podczas swojej męki na krzyżu nie myślał o sobie, lecz ostatkiem sił prosił Ojca o przebaczenie dla swoich oprawców, przebaczył z miłością Otrowi i obiecał mu raj: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli my przebaczymy sami sobie popełnione przewinienia, to i On nam je przebaczy. Człowiek jest słabym i kruchym stworzeniem. Nie zawsze potrafi walczyć z pokusami, ze złem czy panoszącym się grzechem. Bóg o tym wie i dlatego przez swojego Syna nieustannie objawia nam swoją nieskończoną wielkość, dobroć, miłość i hojność ojcowskiego serca. Bóg znosi wszystkie granice dla miłosierdzia, dla przebaczenia i dla pojednania. Bezwarunkowo odpuszcza grzechy i czyni to za każdym razem, kiedy my do Niego przyjdziemy i w pokorze serca powtórzymy słowa Syna Marnotrawnego: Ojcze, zgrzeszyłem. Bezwarunkowo Bóg odpuszcza nam grzech. Bardzo wymowny przykład o przebaczeniu daje Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza na pytanie Piotra: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy ten wobec mnie zawini? Czy aż 7 razy? Pan Jezus odpowiada apostołowi: Piotrze, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz 77 razy, a więc zawsze. Przebaczenie, o którym na kartach Ewangelii tyle razy Chrystus mówi, zapisany jest w przypowieściach o przebaczeniu. Najbardziej wymowna jest ta przypowieść o synu marnotrawnym, chociaż właściwie jest to przypowieść o miłosiernym ojcu. Przypowieści te mówią, jak wielką wagę przywiązuje Chrystus do wzajemnego przebaczenia. Nadto w liście świętego Jakuba, jest to list, który szerokim kołem omijamy, dlatego że obnaża prawdę o nas samych, mówi nam, przypomina, jakie są grzechy języka, że tym samym językiem Boga chwalimy i tym samym językiem przeklinamy. Święty Jakub nam przypomina, że wiara bez uczynków jest martwa. I także o tym, że Pan Bóg przygotował sąd nieubłagany dla tego, kto nie czynił miłosierdzia. Sąd nieubłagany dla tego, kto nie czynił miłosierdzia. Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. Dlatego brakiem miłosierdzia wobec braci krępujemy przebaczenie Boga wobec nas samych. Nie chcemy o tym myśleć, bo my uważamy, że Pan Bóg nam zawsze powinien przebaczać, a my przebaczamy na ile uważamy. Chcemy być lepsi od Pana Boga. To samo dzieje się w sytuacji, kiedy nie umiemy przebaczyć sobie. To jest ogromny problem psychologiczny. Jest wiele zranień z różnych etapów życia człowieka. Kiedy mamy świadomość, że Pan Bóg nam wybaczył, ale myśmy sobie nie wybaczyli. Dlatego brakuje nam wciąż tego wewnętrznego spokoju. Źródłem przebaczenia sobie jest dokładnie ta sama miłość, która jest źródłem przebaczenia ze strony Boga wtedy, kiedy ja Go o to proszę. Wielkim grzechem pychy jest brak przebaczenia wobec siebie samego. Poza tym, nawet w rozmowie z Wiesią tutaj z Piotrkowa do Częstochowy rozmawialiśmy, takie poważne rozmowy żeśmy prowadzili. Między innymi weszliśmy na przebaczenie i wtedy też padły takie słowa, jak to bardzo my sami pastwimy się nad sobą, nie przebaczając sobie. I błąd fundamentalny, który popełniamy, polega na tym, że gdzieś w naszej pamięci wracają rzeczy z przeszłości, niewybaczone, i my się katujemy tymi myślami. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej niepotrzebnego. To wszystko, co dotyczy przeszłości w nas, w naszych sercach, w naszych przeżyciach i w naszych emocjach, trzeba mierzyć czasem, w którym te wszystkie wydarzenia miały miejsce. Dlaczego jest to tak niesamowicie ważne? Dlatego, proszę siostry i braci, że wy, każdy z nas, gdyby miał wtedy, kiedy dane wydarzenie miało miejsce, wiedzę i doświadczenie z dzisiaj, to nikt z was, nas by czegoś takiego nie zrobił. Siebie w przeszłości trzeba oceniać sobą z przeszłości. Byłoby wielkim błędem myśleć o sobie i katować się, to tylko diabeł takie rozwiązanie podpowiada. Dokładnie tak samo, jak w chwili, gdy grzeszymy, diabeł wstyd odbiera. W nic nie jest wstydem. A pogrzesz sobie, daj przecież, że jesteś słaby. Pan Bóg ci wybaczy, zrozumie. Ale gdy chcemy się z Bogiem pojednać, to ten rogaty, co robi, oddaje nam wstyd. Ile razy tak jest, że stając w kolejce do konfesjonału, do spowiedzi, przeżywają osoby właśnie takie wewnętrzne dylematy. A może nie powiem wszystkiego, może tylko połowę. Bo co ten czarny w sutannie sobie o mnie pomyśli? Kurczę, jaki obciach. Diabelstwo w najlepszym wydaniu. Więc gdy grzeszymy, to diabeł nam wstyd zabiera, a gdy chcemy się z Bogiem pojednać, to On nam ten wstyd oddaje. No jak będziesz wyglądał, no daj spokój, no Pan Bóg to zrozumie. Ale po co temu czarnemu albo białemu mówić, czy brązowemu? Przecież on jest nie lepszy od ciebie. I dlatego bardzo wiele spowiedzi jest nieważnych, świętokradzkich. Bo my możemy księdza oszukać, możemy mu nie powiedzieć. doskonale sobie zdajemy sprawę z ojcem Romanem i prosimy Pana Boga o to, żeby wychodząc z konfesjonału zapominać o wszystkich grzechach, bo nam to do niczego nie jest potrzebne. Jeżeli pamiętamy tylko o tych, których spowiadamy, to po to, żeby się za tych ludzi modlić. Ale zauważcie, jak działa. Strasznie mi się podoba święty brat Albert, który zachęcał swoje siostry, mówiąc: nie mówcie do niego po imieniu. Nazywajcie go zawsze pogardliwie, a więc nie szatan, nie diabeł, tylko rogaty, prawda, czarny, z taką pogardą. Czyli dokładnie tak, z jaką pogardą on o nas się wyraża. Bo przecież o jedno mu zależy, na jednym mu zależy tylko, żeby wykraść z naszych dusz bogactwo uświęcającej łaski. Dlatego pamiętajmy o tym przebaczeniu sobie, bo to jest źródło wielu konfliktów, wielu takich nieprzebaczonych przestrzeni w nas samych, które ranią, które nie pozwalają żyć normalnie. A jeżeli jakakolwiek wątpliwość do serca się wkrada, to tylko jedno może ją rozwiać. Boże, Ty mi przebaczasz. I przebaczasz mi zawsze, więc nie mogę ja sobie nie przebaczyć. I wtedy dopiero do serca powróci pokój. Powiązanie Bożego przebaczenia z uprzednim przebaczeniem sobie nawzajem ma właśnie szczególne miejsce w modlitwie Ojcze Nasz, tej modlitwie, którą zacytowałem na początku w tym przykładzie z życia świętego księdza Jana Bosko: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Aby móc z czystym sumieniem zawsze tę modlitwę odmawiać, nie możemy w sercu chować urazy do nikogo, lecz trzeba nam stale walczyć z tym, co nas od Chrystusa i od innych oddala. Nie jest łatwo przebaczyć, ale jest to jedyna droga do tego, by odnaleźć pokój serca. Każdy z nas wie, że najgłębszego dotknięcia Bożej miłości możemy doświadczyć właśnie podczas spowiedzi świętej. Katechizm Kościoła katolickiego przypomni, że ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewag wyrządzonych Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się ich do nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Wielokrotnie, kochani, z kart Ewangelii przekonujemy się, że dla Jezusa najbardziej liczy się serce. Głębokie postanowienie poprawy, zmiana grzesznego stylu życia. Bardzo głęboko przemawia do nas przypowieść zapisana przez świętego Jana, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I gdy pozostał tylko Jezus i owa kobieta stojąca na środku, wtedy Pan Jezus rzekł do niej: kobieto, nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ile Bożej energii wlewa w nasze serce Jezus, mówiąc nam przez usta kapłana: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy. Żyjemy nadzieją tej głębokiej prawdy, o której mówi święty Paweł: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Grzechy zostały nam wybaczone, lecz każdy z nich pozostawił w nas pewien ślad w naszych uczuciach i w naszej pamięci. Niekiedy owe zranienia są bardzo bolesne i krwawiące i nikt oprócz Boga, który zna nas, każdą chwilę naszego życia, od poczęcia do chwili obecnej, nie może nam pomóc w uzdrowieniu i uwolnieniu naszych uczuć i wypełnić ów brak miłości. Tylko Bóg. Jeśli ktoś nie zaakceptuje siebie, jeśli ktoś blokuje swoje uczucia, a nawet sam siebie rani brakiem miłości, poczuciem niespełnienia, pretensji wobec innych i wobec siebie, gdy na pierwsze miejsce wychodzi poczucie doznanej krzywdy, urażonej ambicji czy braku miłości, to te przeszkody nie pozwalają nam doświadczyć pełni Bożego miłosierdzia. Wtedy w człowieku jest wszystko na nie. Niezadowolenie, niepokój, niespełnienie. Pamiętacie skąd te słowa? Gdzie zaczęło się to nie? Nie będę służył. I od tego momentu wszystko jest na nie. Nie powinniśmy więc odrzucać przebaczenia względem siebie, ale docenić to, co Jezus czyni w naszym życiu pomimo naszego grzechu. Pan Jezus nam nie wylicza grzechów. To my je sobie wyliczamy. Pan Jezus nie męczy się przebaczeniem, co tak często powtarza nam Ojciec Święty Franciszek. To my się męczymy proszeniem o przebaczenie. Zdarza się, że prawdę o konieczności przebaczenia przyjmujemy bardzo teoretycznie, ponieważ jesteśmy nauczeni, że nie należy nosić urazów w sercu, a w rzeczywistości jest inaczej. Nie jesteśmy w stanie wybaczyć do końca. Gdzie znajdujemy argument, aby przebaczyć naprawdę? Jeśli twój brat zawini, upomnij go. I jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Jezus nas rozumie, ale jednocześnie wzywa do większej miary miłości. Niejednokrotnie wielkość Bożych łask wywołuje w nas niewypowiedziane zmiany i wtedy trzeba, byśmy tak jak Zacheusz, głęboko oczarowany postawą Jezusa, natychmiast zmienili taktykę swojego nieuczciwego postępowania, chcąc jednocześnie uczynić zadość wobec tych wszystkich, wobec których żeśmy zawinili. Ile razy nas ludzie denerwują? Czasami trudno zliczyć. Nie jest łatwo przejść nad tym, co nas boli. Nawet nie jest łatwo znaleźć złe słowa o nas, szczególnie wtedy, gdy są niesłyszane. Zdarza się, że trudno nam żyć z najbliższymi. Czasami nie potrafimy dogadać się z przyjaciółmi. Nieraz dokopią nam obcy. Grzech odciśnięty w pamięci jest jak blizna na zranionym ciele. Dlatego jedynym rozsądnym wyjściem, aby te blizny i zranienia uleczyć, jest wystawić się na działanie Bożej miłości. Ksiądz Bosko mądrze powiedział, że prawdziwą zemstą katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która nas obraża. Tylko ono musi być prawdziwe, a modlitwa szczera. Nie jest to proste. Bóg zdaje sobie z tego sprawę, ale i tak warto próbować. Warto się modlić za tych, z którymi nam czasem ciężko dojść do ładu i składu, bo oni tego potrzebują i my tego potrzebujemy. Każdy, do kogo dotrze prawda o wielkości Bożego przebaczenia, jest w stanie pod wpływem Bożej łaski przemienić własne życie. I może właśnie czas na gościa. Tym razem niewiasta. Święta Rita z Kaszi. Jedna z moich ulubionych świętych. Także dlatego, gdy studiowałem kiedyś w Rzymie, rektor tamtego sanktuarium zapraszał studentów, aby na koniec tygodnia przyjeżdżali z pomocą do spowiedzi. I muszę powiedzieć, że było to dla mnie niezwykłe przeżycie, bo czasami w piątek po południu wyjeżdżało nas z Rzymu do Kaszi 40 po to, żeby spowiadać. Ta bazylika w Kaszy jest też tak urządzona, że pomiędzy bazyliką dolną a bazyliką górną jest jeszcze przestrzeń na przebaczenie, kaplica pojednania, gdzie są specjalnie przygotowywane konfesjonały, to są pokoje, gdzie można spokojnie porozmawiać. I dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, raz dlatego, że mogłem bliżej poznać świętą Ritę, a dwa, że studiując nie zapomniałem, po co są święcenia. A jeszcze po takich spowiedziach, jak tam miały miejsce. Jak Pan Bóg prowadzi ludzi, czasami wydawało się, że to przypadek, bo ktoś przechodził przez tą kaplicę pojednania, nagle widząc otwarte drzwi, po prostu wstępował i spowiadał się, a gdy przyjeżdżał do kaszy, to on chciał tylko pomachać świętej Ricie, a ona zrobiła swoje. Urodziła się w małej miejscowości w Umbrii we Włoszech, w Rocca Porena, i od najmłodszych lat chciała swoje życie poświęcić Panu Bogu, ale była jedynaczką. I rodzice ją prosili, żeby mogli ucieszyć się radością wnuków. No więc wyszła za mąż. Ale swojego męża Pawła poznała dopiero po ślubie. Miał bardzo krewki i porywisty charakter. Mimo wszystko go kochała. Urodziła dwóch synów, bliźniaków, których właściwie sama wychowywała. Bo był to czas średniowiecza, kiedy bardzo często miasteczka ze sobą wojowały na śmierć i życie. Oczywiście wiele więcej liczyły się ambicje niż intencje życia w pokoju. I pewnego razu, kiedy mąż wyruszył do walki z sąsiednią miejscowością i długo nie wracał, modliła się do Boga, ale zamiast męża przyszedł do domu posłaniec z wiadomością, że został zabity. Jej serce krwawiło, ale potrafiło wybaczyć. Nie potrafili tego zrozumieć dorastający synowie, którzy buntowani przez rodzinę postanowili pomścić ojca. To był punkt honoru, żeby ojca, który został zamordowany, jego właśnie synowie pomścili. I wtedy co Rita robi? Nie chcąc dopuścić do tego, aby splamili swoje ręce, a nade wszystko sumienie, krwią zemsty, upada przed Jezusem ukrzyżowanym i prosi, aby On ich zabrał do siebie. Czy epidemia dżumy, która wtedy nawiedza Rocca Porena, była odpowiedzią Pana Boga na jej modlitwę, to wie tylko Pan Bóg i święta Rita. A resztę swojego życia spędziła za furtą klasztorną klauzurowego zakonu sióstr augustianek, ale też nie miała wcale łatwo, żeby do niego wstąpić, bo kto przyjmie do klasztoru osobę, kobietę w takiej niesławie? Męża jej zabili, dzieci umarły na dżumę. Boża interwencja sprawiła, że jednak do tego klasztoru wstąpiła. Całe swoje życie w klasztorze poświęciła na modlitwę i zadośćuczynienie w intencji o pojednanie skłóconych rodzin. 15 lat przed śmiercią Bóg przypieczętował jej miłość, pieczęcią miłości ze swej strony, gdy na czole otrzymała stygmat z korony cierniowej Jezusa i do śmierci go nosiła. To wszystko działo się 6 wieków temu, a ona, Rita, nazywana jest patronką od spraw niemożliwych, ponieważ wielu osobom dzisiaj, po tylu wiekach, wydaje się niemożliwym, jak to, żeby matka prosiła bardziej Boga o śmierć swoich dzieci, niż by miała ich zobaczyć splamionych krwią zemsty. Ale to jest najwyższy stopień miłości. Miłość, która zbawia. Na jej cześć Stolica Apostolska ustanowiła międzynarodową nagrodę jej imienia, która co roku przyznawana jest kilku niewiastom z różnych krajów. Są 3 Polki, które na przestrzeni minionych lat tę nagrodę otrzymały. Najbardziej znana to mama księdza Jerzego Popiełuszki, pani Marianna Popiełuszka, która w 1990 roku odebrała w Kaszli nagrodę za to, że przebaczyła zabójcom swojego syna kapłana. Kolejną jest niewiasta, kobieta greckiego pochodzenia, znana piosenkarka pani Eleni, która przebaczyła zabójcy swej jedynej córki Afrodyty. Wtedy, kiedy Piotr wywiózł do lasu 17-letnią Afrodytę i za to, że nie chciała z nim chodzić, bo jak mówiła, mają na to jeszcze sporo czasu, wymierzył 3 strzały w głowę i w serce. I ona przebaczyła. Tego samego wieczora zadzwoniła do matki Piotra, którą dobrze znała, nie po to, żeby jej nawymyślać, lecz po to, by powiedzieć: Ela, myśmy obydwie straciły dzieci. Ja Piotrowi przebaczam. Nie byłoby to możliwe, gdyby ze swojego rodzinnego domu nie wyniosła wartości, które jej rodzice starali się przekazać swoim 10 dzieciom. Jak mówi mama, zawsze wszystkich usprawiedliwiała, mówiąc: bo my znamy tylko część tego, co się stało. Drugą część zna Pan Bóg. Trzeba zawsze przebaczać. A poza tym, kochani, gdyby nie przebaczyła, czy mogłaby śpiewać o miłości, skoro prawie każda z jej piosenek o miłości mówi? To by było aktorstwo. Poza tym mówi, że gdyby nie przebaczyła, nie miałaby pokoju w sercu. Zrobiła to dla siebie i w imieniu Afrodyty. Pamiętam takie wydarzenie, bo tak akurat się stało, że wtedy do Kaszy jeździłem, miałem okazję zgłosić ją do tej nagrody. Było wręczenie, ogłoszenie wyników i Eleni z bliskimi siedzieliśmy w auli i w momencie, kiedy otrzymywała ten dyplom, na oknie usiadł biały gołąbek. Akurat wtedy. Ktoś powie: przypadek? Być może, ale znak niewątpliwie piękny. Dostała tę nagrodę za to, że poprzez śpiew ewangelizuje. Dlatego niekoniecznie kocha ją telewizja, no bo za dużo w piosenkach o Panu Bogu. Nic miłości nie pokona. Jedna z jej ostatnich piosenek: żyjemy tylko raz. Zawiera prawdę o życiu człowieka. Kochajmy bardziej ludzi, kochajmy bardziej świat, bo miłość wiarę zbudzi. Dlatego, kochani siostry i bracia, to jest taka teoria i praktyka. Wiemy, że konieczne jest przebaczenie, żebyśmy mogli funkcjonować, żeby nie nieść ze sobą tego niepotrzebnego balastu, ciężarów i zranień, który w niczym nam nie pomaga, lecz krępuje nasze serce, nasz umysł i naszą wolę. I wtedy uprawiamy takie duchowe kombatanctwo, prawda? Po co? Skoro Pan Bóg nam przebacza, chcemy być lepsi od Boga. Przebaczenie jest możliwe, gdy nasze serce otwarte jest na działanie Bożej łaski. On zawsze nam przebacza, więc my powinniśmy przebaczać sobie nawzajem i sobie samym również. Bo bardzo łatwo jest wysłać posłańcem bukiet kolorowych kwiatów z bilecikiem: wybacz mi, do kogoś, kto nas obraził, zdradził, czy oczernił, albo zawiódł. Ale gdy sami musimy ten kwiat zanieść na grubo kochanej osoby, którą zgładzono, bo była niewygodna, albo zabiła ją zaborcza miłość, i w sercu powtarzamy: wybaczam, to jest to naprawdę przebaczenie. Wielkość człowieka mierzy się nie tym, co ma, ale tym, kim jest. Wielkość człowieka mierzy się miłością, a prawdziwa miłość, jak nam podpowiada święty Paweł, nie pamięta złego. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. I nigdy nie ustaje. Dlatego pamiętajmy o tym zawsze, gdy będziemy powtarzać słowa modlitwy pańskiej: Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlaczego? Bo jeśli nie ma w nas przebaczenia, to jesteśmy karykaturą Chrystusa. Stajemy się niewolnikami samych siebie, a prawo miłości zastępuje w nas chęć odwetu. Prawdziwa miłość nie pamięta złego. I tego się trzymajmy. Amen.